Podczas obchodów święta odzyskania niepodległości w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński po raz pierwszy tak wyraziście przedstawił w swoim wystąpieniu zagrożenia, jakie stoją przed Polską w wyniku zmian w traktatach o Unii Europejskiej i funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z tych 272 zmian zawartych w 42 artykułach chodzi przede wszystkim o odejście od zasady jednomyślności w przypadku głosowania w ramach Rady Europejskiej nad sprawami istotnymi dla krajów członkowskich. Innymi słowy, praktycznie znosi się prawo do sprzeciwu każdego szefa rządu państwa członkowskiego, który się nie zgadza z danymi regulacjami, co do tej pory skutkowało ich odrzuceniem. Jest to bardzo ważna broń przeciw narzucaniu decyzji obowiązującej w całej Unii Europejskiej, które nie są korzystne dla danego kraju. Wymusza to wypracowanie takiego systemu rozwiązań problemów, które mogą być zaakceptowane przez wszystkich. Próby porównywania takiego prawa do sprzeciwu w ramach relacji międzynarodowych do polskiej tradycji tzw. liberum veto są chybione i wprowadzające w błąd. Upraszczając, w przypadku liberum veto samo zrywanie sejmów i sejmików było tylko narzędziem do realizacji wpływowych różnych postaci możnych tego świata, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, którzy w ten sposób realizowali własne interesy, często kosztem Rzeczypospolitej. Sam Jakub Rousseau uznał liberum veto za szczytowe rozwiązanie systemu demokratycznego, wskazując, że aby nie następowało jego nadużywanie, każdy, kto je zgłosi, powinien zapłacić za to głową, gdy nie stoi za tym istotna racja stanu danego państwa. W przypadku relacji międzypaństwowych racja taka występuje niejako z natury rzeczy, bowiem prawo do jego stosowania posiadają jedynie premierzy danych państw. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez premierów bez względu na wielkość i zamożność danego państwa jest podstawą wspólnoty równych podmiotów. Jeżeli zostanie zniesiona, to w miejsce tej wspólnoty, już tak obarczonej możliwościami nacisków ze strony podmiotów możniejszych i silniejszych, powstanie gremium dominującej walki interesów. W takiej sytuacji państwa o mniejszym potencjale będą zawsze skazane na przegraną, a łatwiejszy do ukształtowania mainstream europejski będzie decydował o większości ważnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego we wszystkich krajach. Jest to często przedstawiane jako przyjmowanie regulacji zwiększających konkurencyjność Europy w zestawieniu ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami. Wynika to moim zdaniem z błędnej diagnozy przyczyn utraty przez Europę swojej najpierw dominującej, a potem znaczącej pozycji w świecie. Jak słusznie zauważono już na początku XX wieku, wynikało to z utraty przez kontynent atrakcyjności duchowej, spajającej poszczególne państwa, co powodowało wzrost antagonizmów opartych jedynie na interesach. Atrakcyjność duchowa to odniesienia do wspólnego dziedzictwa kulturowego, filozofii greckiej, prawa rzymskiego, religii chrześcijańskiej oraz potencjału cywilizacji łacińskiej opartej na harmonijnym przenikaniu się prawdy, dobra, dobrobytu, zdrowia i piękna. Odzyskanie przez Europę tej pozycji stało u podstaw ideowych europejskiej wspólnoty gospodarczej. Państwom członkowskim gwarantowano pełną swobodę rozwoju, mobilizując je do tworzenia własnego potencjału i starając się je wspomagać tam, gdzie nie radziły sobie wystarczająco. Zakładano, że im więcej inicjatyw oddolnych państw będzie znajdywało wsparcie w centrali europejskiej, tym większe gwarancje rozwoju dla całej Europy. Dlatego każde państwo mogło sprzeciwiać się działaniom, które temu nie służyły. Odebranie państwom tego prawa jest realizacją zupełnie innej drogi, niwelowania znaczenia państw narodowych. Zatem obawy przed utratą suwerenności są jak najbardziej zasadne. A co najważniejsze, są prawdziwym wyrazem troski nie tylko o swoje państwo, ale także o przyszłość Europy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.